Dobrze, słuchajcie kochani, zaczynamy drugą sesję. Sześć powodów, dla których list do Rzymian nie jest o tym, o czym myślisz, że jest. Powiedzieliśmy o kontekście. Pierwszym argumentem jest kontekst. Kontekstem, tematem kontekstu jest, czy Słowo Boże zawiodło, rola Izraela. Drugim argumentem jest wybranie, o którym mówi Paweł, jest wybraniem do zadania, a nie do zbawienia. No, Paweł porusza temat roli starotestamentowego Izraela oraz narodów, które pochodziły, bo Boży wybór nie opierał się ani na pierworództwie, ani na uczynkach, ale na tym, że po prostu Bóg pokochał Izrael i wybrał sobie Izrael do tego, żeby on był światłością narodów, żeby on był tym kapłańskim narodem, w którym będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Moabu tak jest, Edomu dziękuję, nie wybrał. Tutaj pojawiły się wątpliwości. Pierwszy konflikt Izraela z Edomem, z Moabem, przepraszam, widzimy w Księdze Sędziów, gdzie tam Eglon, król Moabu, jest zwyciężony. Później król Dawid podbija Moab. Później jeszcze jest walka z Moabem za czasów króla Jehoszafata. Natomiast faktycznie Moab składał daninę Izraelowi, więc służył starszy młodszemu w tym sensie. Ten fragment mówi o narodach i o roli narodów. I w końcu trzecim argumentem było podsumowanie Pawła, gdzie Paweł mówi o tym, że Izraelici szukali usprawiedliwienia przez zakon, a poganie, liczba mnoga jako grupa, jako właśnie grupa narodowa spoza Izraela, dostępują przez wiarę usprawiedliwienia i wcale nie podważa to wierności Boga Izraelowi i właśnie przymierzom, jak to też ktoś zwrócił uwagę słusznie, liczba mnoga przymierzom, o których Paweł mówi w pierwszych pięciu wersetach tego tekstu. Oczywiście jest kilka albo nawet wiele aspektów, które trzeba by jeszcze omawiać, natomiast to, co zobaczyliśmy, to to, że są tutaj grupy ludzi. Pod tymi imionami kryją się grupy ludzi i wątpię, żeby apostoł Paweł w ogóle miał na myśli to, czy Ezaw był zbawiony, albo czy Ismael był zbawiony, w sensie ich wiecznego przeznaczenia, my go nie znamy po prostu i Paweł też się tym w ogóle nie zajmował w tym fragmencie. Czwartym argumentem jest faraon i glina w rękach garncarza. Co z tym faraonem, o którym Paweł mówi? Bo przecież znowu mamy faraona, tego biednego faraona, o którym jest powiedziane, że Bóg zatwardził jego serce. A skoro Bóg zatwardził jego serce, no to z Bogiem się nie dyskutuje. Kimże ty jesteś, prawda, że dyskutujesz z Bogiem? Ten biedny faraon, podobnie jak w przypadku Judasza, pojawiają się pytania, czy on mógł, czy nie mógł, co z tych tekstów wynika. Ja znowu mówię, nie chciałbym odpowiadać na wszystkie pytania, ale troszeczkę matematyki z wami chciałem zrobić. Otóż nie wiem, czy wiecie, że kwestia zatwardzenia serca faraona wcale nie jest taka oczywista w księdze Exodus, w drugiej księdze Mojżeszowej. Słucham? Wiecie? Okej, okay. Czyli już nie muszę matematyki przedstawić. I możemy, jeśli jest wiele tekstów na jeden temat, to mądrość okażemy, kiedy zbierzemy wszystkie teksty na jeden temat i spróbujemy ją usystematyzować i dopiero wtedy wyciągnąć konkretne. Jeśli chodzi o zatwardzenie serca faraona, to ten temat, czy wersety, które poruszają tą kwestię, jest ich 20. 20 razy pojawia się ten temat na przestrzeni drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 3 i drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 14. Okay? Więc w nawiasach tych rozdziałów, 3-14, drugiej Księgi Mojżeszowej, temat zatwardzenia serca faraona pojawia się 20 razy. Za pierwszym razem czyli w drugiej księdze Mojżeszowej 3:19 Faraon jest tym, który zatwardza swoje serce. Tak? Czyli za pierwszym razem, kiedy znajdujemy ten temat, to Faraon zatwardza swoje serce. Ale później... Okej, okay, nie zapisałem. Nie, później w 4:21 już Bóg zatwardza serce Faraona. Więc pierwszym razem to Faraon zatwardza swoje serce, za drugim razem Bóg zatwardza serce Faraona. I teraz posłuchajcie. Podczas pierwszych 5 plag egipskich konsekwentnie to Faraon jest pokazywany jako ten, który zatwardza swoje serce przed Bogiem. Po kolei, dla tych, którzy robią notatki. Eksodus 7:13, 14 i 22. Potem Eksodus 8:15, 19 i 32. Eksodus 9:7, 34 i 35. I ostatni Eksodus 13:15. Razem 10 razy. 10 razy to Faraon jest ukazany jako ten, który zatwardza swoje serce przed Bogiem. Dobrze? Wydaje się, że kulminacja nastąpiła podczas 5 plagi. Ponieważ od 5 plagi egipskiej w górę konsekwentnie w każdym wersecie to Bóg jest pokazywany jako ten, który zatwardza serce Faraona. I to jest Eksodus 9:12, 10:1, 20 i 27. Możecie sobie później uzupełnić te notatki. Eksodus 11:10, 14:4, 8 i 17. Razem 8 razy. Więc 11 razy, zbierając wszystko do kupy, Faraon jest ukazywany jako ten, który zatwardza swoje serce przed Bogiem. 9 razy Bóg jest ukazywany jako ten, który zatwardza swoje serce, zatwardza serce Faraona przed Bogiem. Wiedzieliście o tym? Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste. Przez pierwszych 10 plag, 5 plag, Biblia konsekwentnie mówi, że to Faraon zatwardza swoje serce przed Bogiem. Dochodzi do punktu kulminacyjnego, plaga 5, i od tej pory Bóg jest tym, który zatwardza serce Faraona. Co się stało? Co się stało po drodze? Oczywiście nie wiem, nie znam Faraona, nigdy nie popiłem z nim kawy, ani nie rozmawiałem z nim. Ale po coś Biblia daje nam tę informację, że na początku sam Faraon, to Faraon zatwardza swoje serce przed Bogiem i w końcu w 5 pladze, wydaje mi się, to jest tylko wydaje mi się, ja nie mówię, że tak było, nie wiem, ale wydaje mi się, że Bóg, dając mu czas i łaskę przez te pierwsze 5 plag, w końcu mówi, dobrze, tak chcesz? Niech tak będzie. Słucham? Plus bonus, tak? Do 3 razy sztuka plus bonus, czyli 5 razy u Boga. No tak, 5 to taka liczba łaski też. Tak? Także oczywiście ja nie wiem do końca, na czym to polegało. Wiem też, że o Ezawie Nowy Testament mówi, że próbował znaleźć miejsce upamiętania i nie znalazł go, chociaż ze łzami nie zabiegał. Więc wydaje się, że jest takie miejsce, do którego człowiek może dojść, gdzie Bóg mówi, dobrze, i będzie tak, jak jest. Weszła mi w głowę teraz myśl, tam, dobra, zapomniałem nazwiska tego teologa, więc może zapomnę. Nie wiem do końca, co się stało, ale wydaje mi się, że Faraon doszedł do takiego miejsca, w którym Bóg, właśnie dając mu szansę przez te pierwsze 5 plag, ale Faraon zatwardza swoje serce, zatwardza swoje serce, zatwardza swoje serce, zatwardza swoje serce. I Bóg o tym wiedział, że tak będzie. Bóg wie wszystko. Ale w tym momencie mówi, okej, niech będzie tak, jak chce. Wydaje mi się, że w tym wypadku stało się dokładnie to, co na przykład w księdze Jonasza, tylko tam z pozytywnym wymiarem. Jonasz powiedział tak, Jeszcze 40 dni i zburzę to miasto. Tak mówi Pan. Jeszcze 40 dni i zburzę to miasto. Co robią Niniwczycy? Pokutują, ogłaszają święty post, przywdziewają wory pokutne, nawet psy i koty, przepraszam, krowy, nawet bydło, prawda? Tak sobie myślę, ile mieszkańców miałby to?
330.
Pomyślcie sobie, tam jest powiedziane, że Niniwa to wielkie miasto, w którym żyje wiele ludzi, a nadto wiele bydła, prawda? A nadto wiele bydła, pamiętacie? To pomyślcie sobie, że Białystok to wielkie miasto, w którym żyje ponad 300 tysięcy ludzi, a nadto wiele psów i kotów. Jest powiedziane, że król Niniwy ogłosił pokutę, przywdział zarówno ludzi, jak i bydło w wory pokutne. I co Bóg zrobił? Czy w takim razie Jonasz był fałszywym prorokiem i trzeba go pośmiertnie wykopać z grobu, ukamienować, spalić i rozsypać jego prochy nad potokiem Kidron?
Nie, bo mówił, że jeśli.
Właśnie. Znaczy nie mówił. Właśnie o to chodzi. I tam jest powiedziane, że właśnie w poselstwie Jonasza nie ma w ogóle warunku. On mówi jeszcze 40 dni i zburzę to miasto. Oni pokutują, i Bóg daje im łaskę. Oczywiście później znowu wrócili do swoich dróg, więc w końcu Niniwa została zburzona przez Asyryjczyków. Oczywiście została zburzona. Natomiast w tym momencie faktycznie tam... oczywiście ja się zgadzam z twoim wnioskiem, tak? Natomiast, że to było po prostu warunkowe. To było warunkowe, tylko że ten warunek nie był przedstawiony. Nie? On nie był przedstawiony. Było jeszcze 40 dni i zburzę to miasto. Oni pokutowali. I Bóg odstąpił od swojego zamiaru. Więc Bóg nie zburzył tego miasta. I tutaj dokładnie jest to samo. Czy ten biedny faraon, który jest używany w liście do Rzymian przez apostoła Pawła, pismo bowiem mówi, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie, aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. No właśnie, wróćmy do Starego Testamentu, przeczytajmy całą historię, i dopiero w kontekście całej historii wyciągajmy wniosek na temat tego, co Paweł mówi o faraonie. Czy faraon nie miał szansy? No miał 5 plag. Przez pierwsze 5 plag jest powiedziane, że to on zatwardzał swoje serce przed Bogiem. Dopiero po 5 pladze jest powiedziane, Bóg zatwardził serce faraona. Widzicie to? Przemyśl to sobie, ale to jest mój argument. To jest mój argument za tym, że Pismo Święte nie skreśla całkowicie faraona i nie mówi, że on zupełnie nie miał szansy. Paweł po prostu o tym nie mówi. Paweł pokazuje pewne wydarzenie w życiu Izraelitów, również na przykładzie faraona, pokazując to, że właśnie oni jako należący do szlachetnego drzewa oliwnego zostali od niego odłamani przez niewiarę. A poganie, którzy wchodzą przez wiarę. To jest dalej ten kontekst i wcale nie podważa to Bożej wierności i Bożego dzieła. I w tym kontekście bardzo ważne jest dla nas to, że Paweł na dowód tego, co ma na myśli, mówiąc o faraonie, cytuje te słowa, zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie. A kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. I teraz znowu, jest to cytat ze Starego Testamentu. Jeśli mamy cytat ze Starego Testamentu, co powinniśmy zrobić? Iść do Starego Testamentu i zbadać kontekst, tak? Więc otwieramy Eksodus, 32 rozdział, 33, przepraszam.
Tu jest aktualizowany, tak? Nie. Procenter? Zobaczymy.
I cytat pochodzi z 33 rozdziału, 19 wersetu. Powiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Panu przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Jaki jest kontekst tego wersetu? Jaki jest kontekst cytatu? Co Paweł ma w pamięci, że używa akurat tego tekstu, a nie innego? Odwróćcie na chwilę kartkę. Co jest w 32 rozdziale? Cielec. Mojżesz jest na górze, odbiera przez 40 dni, tak, 10 przykazań. Czym jest 10 przykazań dla Izraelitów? Fundament przymierza. Tak? Dokładnie, konstytucja. Oczywiście, konstytucja narodu izraelskiego. Odbiera konstytucję narodu izraelskiego. Tymczasem na dole Aaron mówi, wyjmijcie kolczyki ze swoich uszu. Prawda? Zróbmy z niego krowę. Dlaczego krowę? Bo w Egipcie czcili byka. Również dla Izraelitów krowa jest źródłem życia. Ona utrzymuje ich przy życiu. Więc zrobili krowę i mówią, to jest twój Bóg. To są twoi bogowie, którzy wyprowadzili cię z Egiptu. Mojżesz schodzi z góry i słyszy śpiew tańców. Słyszy, że oni tańczą, prawda? Ale dobra, bo rozwijam całą historię, a to możecie sobie zrobić w domu. W każdym razie, co Bóg mówi do Mojżesza? Zejdź na dół, bo sprzeniewierzyli się mojemu przymierzu. Oni się sprzeniewierzyli, są narodem twardego karku. Odeszli ode mnie bardzo szybko. Mojżeszu, zniszczę ich, zabiję ich, a z ciebie uczynię większy naród. To jest dokładnie ten tekst. Z ciebie uczynię większy naród. A Mojżesz w tym momencie poprawia marynarkę i mówi, to jest dobra propozycja, pani. Ja będę wielkim narodem, a ich to można usunąć. Tak? Nie? A co robi Mojżesz? Panie, nie możesz tego zrobić. Przecież napiszą w Newsweeku mezopotamskim, że nie miałeś tam siły i mocy wyprowadzić ich, prawda? Dlatego nie możesz. Panie, to jest zły PR, prawda? Nie możesz tego zrobić, nie możesz tak postąpić. Mojżesz wstawia się za narodem i Bóg zmiłuje się nad kim się zmiłuje. Zlituje się nad kim się zlituje. Widzicie, kiedy Paweł cytuje zarówno historię Faraona, jak i historię Złotego Cielca, to on pokazuje im, że Bóg odpowiada na pokutę ludu. On odpowiada na pokutę. Rozumiecie? On odpowiada na pokutę albo na jej brak. Jeśli pokuty jest brak, tak jak w przypadku Faraona, Bóg mówi okej. Jeśli pokuta jest, tak jak w przypadku Mojżesza, który wstawia się jako wstawiennik za całym narodem, Bóg odstępuje od pewnych rzeczy. To jest jego myśl. On właśnie tą myśl rozwija cały czas w kontekście narodów. I teraz kulminacja dzisiejszych wykładów. Moim zdaniem gwóźdź do trumny deterministycznej interpretacji listu do Rzymian 9. Garncarz i glina. Dlaczego w kontekście Faraona i tego, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje, apostoł Paweł zaraz przychodzi do garncarza i gliny i tego, czy glina ma prawo, czy nie ma jakieś prawo. Słuchajcie, kiedy apostoł Paweł używa obrazu garncarza, to kojarzy się to z jakimś tekstem ze Starego Testamentu?
U Jeremiasza jest.
Jeremiasza. Bardzo dobrze, bracie. Warsztat. Tutaj też pastor ma rację. Jeremiasz. Ktoś pamięta jaki rozdział?
18.
Bardzo dobrze. No ja pamiętam, bo się przygotowałem, nie? Ale bardzo dobrze. Więc otwórzmy na chwilę księgę Jeremiasza. Właśnie ten fragment o garncarzu i glinie, który Paweł przywołuje. I zadajmy sobie pytanie, kiedy będziemy go czytać. Jakie miejsce w tym fragmencie ma wolna wola? Czy też może inaczej, bo nie lubimy tego słowa, tych słów wolna wola. Jakie miejsce ma odpowiedzialność człowieka, a szczególnie pokuta? I jakie miejsce ma... No właśnie to. Boża decyzja bez względu na. Dobrze? Jesteśmy w księdze Jeremiasza. Przeczytajcie 10 pierwszych wersetów. Kogoś poproszę.
Słowo, które Pan uznaje Jeremiaszowi. Wstań, zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz te moje słowa. Wstąpiłem więc do domu garncarza, a on pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wybrał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza, z gliną w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie, według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami w domu Izraela, jak ten garncarz? Mówi Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy w domu Izraela, w moim ręku. Raz postanawiam przeciw narodowi lub królestwu, że je wyplenię, obalę i zniszczę. Lecz jeśli ten naród, przeciw któremu orzekłem karę, nawróci się ze swej nieprawości, będę żałował nieszczęście, jakie zamyśliłem na niego zesłać. Innym razem postanawiam, by jakiś naród lub królestwo utwierdzić i rozkrzewić. Jeżeli jednak czyni wobec mnie zło, nie słuchając mojego głosu, będę żałował pomyślności, jaką postanowiłem go obdarzyć.
Tak naprawdę nie mam nic do dodania. Tekst jest tak oczywisty, że ciężko jest wyciągnąć inne wnioski. Czy garncarz i glina naprawdę pokazuje garncarza, który robi co chce? No tak, ale w jakim właśnie sensie? Jeśli Pan mówi, Pan daje wykład tego obrazu, to sam Bóg daje wykład. To nie jest mój wykład, to nie jest jakiś pomysł kogokolwiek, jakiegoś nauczyciela. Sam Bóg daje wykład obrazu garncarza i gliny. I co mówi? Jeśli, podkreślając słowo jeśli, inaczej, przepraszam, postanowię zniszczyć jakiś naród. Zniszczyć go, po prostu postanowię go zniszczyć. Ale ten naród pokutuje. Nawracają się. Pokutują. To co garncarz robi w swojej mądrości? I nagle, tak jak zamierzał zniszczyć, tak robi naczynie chwały. Naczynie użytku. Coś, co można użytkować. Dlaczego? Bo ten naród pokutował. A jeśli Bóg mówi, zamierzam rozkrzewić, rozplenić, pobłogosławić, uczynić z nich wielki naród, a oni grzeszą, to co garncarz robi? Nie? No, tak, widzieliście kiedyś, prawda? Co jest podkreślone w tym tekście? Decyzja garncarza czy współdziałanie gliny? Też, oczywiście, decyzja Boga jak najbardziej, bo właśnie Boża mądrość jest tutaj uwypuklona, jak za chwilę będziemy podkreślać Bożą mądrość. Natomiast ten naród pokutuje albo nie pokutuje, tak? To jest różnica, to jest klucz, czyli sama glina tutaj jest podkreślona jako właśnie decyzja tej gliny, współdziałanie gliny z tym garncarzem, który zamierza coś zrobić. Jeśli garncarz zamierza zniszczyć, zdewastować, ale naród pokutuje, Bóg zmienia właśnie zdanie i robi coś innego. Jeśli Bóg zamierza rozkrzewić, pobłogosławić, ale naród grzeszy, idzie w zaparte, to Bóg zmienia decyzję i niszczy. Nie ma innego wytłumaczenia tego tekstu. Dlaczego? Dlatego, że sam Pan w autorytatywny sposób poprzez proroka przedstawia nam znaczenie tego obrazu. Więc wracając do listu do Rzymian 9, kiedy Paweł mówi, a zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że zdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Co jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić swoją moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale? Jeśli czytamy ten tekst w świetle 18 rozdziału Księgi Jeremiasza, to nabiera on zupełnie innego znaczenia. Zupełnie innego znaczenia. Czy zgadzamy się z tym, że zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje? Zgadzamy się w pełni. Podkreślamy tylko, że ten, nad kim się zmiłuje, to jest ten, kto pokutuje i wierzy. A ten, kogo przywodzi do zatwardziałości, to ten, kto idzie w zaparte i trzyma się swojego grzechu, tak jak Faraon. Glina nie ma prawa dyskutować ze Stwórcą, ale jak widzimy w Księdze Jeremiasza, może współpracować z Twórcą, może poddać się woli Stwórcy, a może się jej sprzeciwstawić. I w tym sensie glina nie ma prawa dyskutować ze Stwórcą. Może z nim współpracować, albo z nim nie współpracować. Może mu się poddać, albo może mu się sprzeciwić. Jeśli mu się podda, będzie naczyniem przeznaczonym ku chwale. Jeśli mu się sprzeciwi, będzie naczyniem przeznaczonym na zagładę. Tak? No Księga Jeremiasza rozwiewa wszelkie wątpliwości, przynajmniej w moim odczuciu. I tutaj piąty, krótki i mało rozbudowany przeze mnie dzisiaj. O której zaczęliśmy drugą część wykładu? Nieważne. Bo zastanawiam się właśnie, ile czasu spędzić nad tym piątym argumentem. W kontekście Księgi Jeremiasza to, co jest podkreślone, oczywiście Bóg ma moc, Bóg ma władzę, z tym nikt nie dyskutuje. Absolutnie nikt nie dyskutuje z Bożą suwerennością i z tym, że On ma władzę, że On ma moc. Bóg jest Bogiem historii. Amen? Bóg jest Bogiem historii. On prowadzi historię w swoim celu. Oczywiście wszyscy zgadzamy się z tym, że Pan wszystko uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. Dokładnie tak. Natomiast powtarzam jeszcze raz, że list do Rzymian, 9 rozdział, nie ma nic wspólnego z tym, czy Bóg przeznaczył Jurka do nieba, a Zenka do piekła. On się w ogóle tym nie zajmuje. On pokazuje drogę Bożą, Bożą drogę zbawienia. On a właśnie zdałem sobie sprawę, że jest tu jakiś Zenek. A to dlatego, wiesz, to dlaczego ty tu taki czerwony siedzisz? O Boże, ale że o tym mówiłem.
Jezus.
O, ulżyło ci, nie? O. Wiecie, kogo Pan przeznaczył do nieba? Tych, którzy wierzą. W Chrystusa. W Chrystusie Bóg przeznaczył nas. W Chrystusie Bóg przeznaczył nas. Wiecie, kogo Pan przeznaczył na zatracenie? Tych, którzy nie wierzą. I to wszystko, co można wyczytać w liście do Rzymian. Nic ponadto. Nic ponadto. A to, co jest podkreślone w obrazie garncarza, to jest jego mądrość w stosowaniu swojej mocy. O tak bym powiedział. Jego mądrość w stosowaniu swojej mocy, w jego odpowiedzi na współpracę gliny z garncarzem. Jeśli glina pokutuje, nawraca się do Niego, Pan czyni naczynie chwały. Jeśli glina odwraca się od Niego, idzie w zaparte jak faraon, idzie po prostu piąta plaga, dalej łaska trwa, a on nadal idzie w zaparte. Pan mówi, okej, okay, przyszło zniszczenie, jest moment. Dopóki żyje bezbożny, przepraszam, kiedy umiera bezbożny, kończy się wszelka nadzieja. Przyjdźcie do Pana, dopóki trwa czas łaski. To jest Boża mądrość. Piątym argumentem moim jest właśnie Boża mądrość, którą Paweł chwali w kontekście Jeremiasza 18. Oczywiście moc, nie mówię, że tutaj nie ma Bożej mocy, on jest suwerenny, on działa, natomiast Bóg dał ludziom odpowiedzialność odpowiadania na Jego wolę, odpowiadania na Jego wezwanie, odpowiadania na Jego wezwania. I dokładnie to widać w całym tym tekście. Szóstym argumentem, którym zakończymy dzisiejsze rozważania, jest mój najmocniejszy i jednocześnie najsłabszy argument. Więc szósty argument jest jednocześnie najsilniejszy i najsłabszy. Wyjaśnię, dlaczego jest najsłabszy. Ze względu na to, że w dyskusjach teologicznych każdą prawdę, która odnosi się w pewnym sensie do emocji człowieka, do jego poczucia wewnętrznej sprawiedliwości, tłumaczy się teologicznie. Czyli człowiek nie jest żadnym wyznacznikiem. Człowiek, jego sumienie, jego wrodzona poczucie sprawiedliwości nie jest argumentem teologicznym. Rozumiecie? Ty i ja nie jesteśmy wyznacznikami dobra, sprawiedliwości czy czegokolwiek. Więc jest to słaby argument. Ale jest to najmocniejszy argument. Dlaczego? Dlatego, że ktoś mi zacytuje Jana 3,16? Ale się rozmaje. Okej, może trochę nad chórem trzeba popracować. Wieku, tak to zabrzmiało, jakby chór coś miał. Przepraszam, chodziło mi o to, że na takie. Słucham? No, tak jest, dokładnie. Nie, to, przepraszam, tak po prostu głupio wyszło. No to poprawmy, to poprawi, tak? Kto zna na pamięć? Wszyscy? A to jedna osoba wiodąca, niech wstanie i poprowadzi. Ocenę. Wszystko. Lubię słowo wszyscy. Bo wszyscy oznacza? Wszyscy. Nie? Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uważam, że jednym z głównych rzeczy, która sprawia, że deterministyczna interpretacja listu do Rzymian 9 rozdziału mija się z prawdą, jest to, że podważa uniwersalną miłość Chrystusa do ludzkości. I wcale nie mówię, że każdy będzie zbawiony, nie mówię tego, ponieważ werset, który zacytowaliśmy, mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Moim szóstym, ostatnim i najważniejszym argumentem jest uniwersalna, kosmiczna, ogarniająca cały świat miłość Chrystusa, który oddał swoje życie na krzyżu po to, żeby ludzie mogli być zbawieni, żeby każdy grzesznik, który upamięta się przed Chrystusem, mógł mieć życie wieczne. Amen?
Amen.
Chrystus jest tym, który został wybrany jako droga zbawienia. W Chrystusie jesteście wybrani. W Chrystusie wybrał was. Jezus Chrystus nigdy, ani razu nie powiedział: przepraszam, nie mogę ci pomóc, bo Ojciec nie wybrał cię do życia wiecznego. Macie jedną taką historię? Przepraszam, nie mogę ci pomóc. A może apostoł Paweł kiedyś powiedział: przepraszam, to się ciebie nie tyczy, bo nie jesteś wybrany. A to on, no może Piotr? A może Jan? Jakub? Czy apostoł Paweł napisał, że prawda jest w Jezusie? Czy list do Hebrajczyków mówi: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców przez proroków, ale w tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna, przez którego także wszechświat stworzył? Jest tak napisane? Jezus jest objawieniem Ojca. Jezus jest tym, który jest tak zwaną przeze mnie doskonałą teologią. Jezus jest, prawda jest w Jezusie? Tak jest powiedziane? Jezus jest doskonałym obrazem Ojca. Dlatego chciałbym zaproponować, że każde przeświadczenie teologiczne, które masz, a którego nie widać w osobie Jezusa, musi być zakwestionowane. Bo Chrystus jest doskonałym objawieniem. On jest pełnią. W Nim zamieszkała pełnia, prawda? Pleroma. W Nim zamieszkała pełnia. Chrystus jest pełnią objawienia. Więc oczywiście On jest Zbawicielem, On jest sędzią, oczywiście On przyjdzie powtórnie jako sędzia sądzić żywych i umarłych. Oczywiście on jest zwycięzcą, on nie jest tylko, jak to czasami pokazują takie uniwersalistyczne ruchy, które mówią, że tam wszyscy będą zbawieni, nawet diabeł. Oni czasami przedstawiają Boga jako takiego, przepraszam, wielkiego kosmicznego pluszowego misia, którego on tylko kocha w takim sensie, że nie ma sądu, tak, nie ma konsekwencji, nie ma tej świętości Bożej, nie? Że tylko takie jest, sama miłość, nie? Bóg jest miłosierny, jest sprawiedliwy, jest święty, prawda? Więc będzie sąd, Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez męża, którego ustanowił, Jezusa Chrystusa, potwierdził to wszystkim przez wzbudzenie go z martwych, dzieje apostolskie, prawda, kazanie Pawła. Więc oczywiście będzie sąd, nie wszyscy będą zbawieni, ale jeszcze raz wracam. Chrystus jest wyznacznikiem naszej teologii. On nigdy nie powiedział nikomu, nie mogę ci pomóc. Przepraszam, nie mogę ci pomóc, nie zostałeś w prawie. Chrystus został dany przez Boga po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo każdy oznacza każdy. Wszyscy. Taki jest wydźwięk tego wersetu i setek innych wersetów. Amen?
Amen.
Kontekst. Kontekst jest odpowiedzią. Kontekst jest odpowiedzią, kiedy Paweł rozpoczyna, czy zawiodła Boża wierność? Czemu tak wielu Izraelitów idzie w zaparte? Wiecie czemu? Bo Izraelici przez swoje umiłowanie prawa stali się faraonem. Słucham? Oczywiście, i tak jak powiedziałem, to właśnie wymaga wyjaśnienia. Oczywiście Bóg dalej działa w Izraelu, prawda? Będzie działał w ten sposób, cały Izrael będzie zbawiony, prawda? I tak dalej. Ja nie mówię, że Bóg zaprzestał działać. Paweł też nie mówi, przecież ja jestem Izraelitą. Nie? Natomiast faktycznie później w 11 rozdziale czytamy, że Izrael został zatwardzony po to, żeby poganie. To jest cały czas ten temat. Rozumiecie? I jeszcze raz, nie Zenek i Jurek, teraz dobrze? Nie Zenek do nieba, Jurek do piekła. Jest jakiś Jurek na sali? Tylko chodzi mu o rolę Izraela, o przymierze. To jest kontekst. Nie możemy używać tego fragmentu do tego, żeby udowadniać coś, czego Paweł w ogóle nie miał na myśli. Wiele jest pytań, na wiele rzeczy nie odpowiedziałem. Boże Słowo zawiodło, to jest pierwszy argument. Drugi argument... Nie zawiodło. Znaczy, czy Boże Słowo zawiodło? To było pytanie. Przepraszam, jestem też już zmęczony. Przed przyjazdem do was mieliśmy 2 dni zbiórki z Banku Żywności. Zebraliśmy po prostu ponad 1,5 tony jedzenia. Także naprawdę po prostu też będziemy mieli akcję, ale no właśnie tak to się zdarza, że jeszcze wczoraj, dzisiaj już jest lepiej, ale wczoraj to byłem jednym wielkim zakwasem. W każdym razie, czy Słowo Boże zawiodło? Wybranie do zadania. O tym mówi Paweł, o nie do zbawienia. Podsumowanie. Paweł podsumowuje swój argument w ostatnich 2 wersetach i tam nie ma nic o tych rzeczach, o których bardzo często słyszymy z listu do Rzymian. 4. argumentem faraon i matematyka. 20 razy pojawia się to, zatwardzenie serca faraona. 11 razy to faraon zatwardza swoje serce, 9 razy Bóg. W 5. pladze następuje zmiana. W 5. pladze jest zmiana, od 5. plagi. I jeśli ktoś nie zdążył zanotować wersetów, to można sobie podejść i skopiować. Glina w rękach garncarza. Jeremiasz 18, no gwóźdź do trumny, naprawdę. No to po prostu jasno pokazuje, co Paweł wzywa, co Paweł powołuje sobie na myśli. To mądrość Boga. Mądrość Boga jest tutaj chwalona. Jego mądrość w okazywaniu swojej mocy. W okazywaniu swojej mocy względem człowieka. I ostatnie to Chrystus. Największy argument. Chrystus. Chrystus, który kocha grzesznika, który oddaje swoje życie za ludzi, za wszystkich ludzi, za każdego, kto wierzy. Każdy, kto wierzy, ma szansę. Amen?
Amen.
Więc jak to się mówi, każdy baptysta teologiem, każdy baptysta misjonarzem, teraz zanieśmy tą wiadomość o tym Chrystusie, który zbawia grzesznika. Nieśmy ją bez podziału na ludzi, na gorszych, na lepszych, na takich, na nie takich. Idźmy do wszystkich, do biznesmenów, do nauczycieli, do narkomanów, do alkoholików. Gdzie jeden obraz, przestałem nauczać, zacząłem głosić, ale dosłownie jeden obraz, właśnie z tego sklepu, wiecie, jak zbieraliśmy tą żywność. Mi serce się łamie, jak widzę takie rzeczy. Rozdawałem lotki właśnie z tą zbiórką na bank żywności. Podszedł alkoholik. Brudny, nieogolony, oczy wołające o pomoc, pomocy. I wziął ulotkę. Zbieranie żywności dla potrzebujących. Przecież on sam się jest potrzebujący. Wszyscy to widzą. I wiecie co? Dostrzegłem go, jak był przy kasie. Wiecie co kupił? Ćwiartkę wódki i czekoladę. Ale nie taką słabą czekoladę. Taką czekoladę za dwa piwa. Nie oczekuję, że wiecie ile piwa. Ja nie piję alkoholu, więc też nie wiem. Ale pewnie za 3 złote piwa kosztuje, nie? Taką czekoladę za dwa piwa. Ćwiartkę wódki i czekoladę. Wódkę schował do kieszeni, a czekoladę do naszego koszyka. I bez słowa wyszedł. Powiedzcie mi, Chrystus umierał za tego człowieka? Niech Pan go znajdzie teraz. Gdziekolwiek jest, w jakichkolwiek problemach nie żyje. Ten człowiek, który sam jest potrzebujący, jednak kupił czekoladę dla jakiegoś dziecka. Dla jakiegoś dziecka, żeby jakieś dziecko. Dla mnie to jest taki akt desperacji. Wiecie, to jest takie, pomóżcie mi. Ja też mam serce po właściwej stronie. Tylko jestem niewolnikiem grzechu. Grzech mnie związał, szatan mnie oszukał. Właśnie Chrystus za takich ludzi umierał. Nie potrzebują zdrowi lekarze, ale ci, którzy źle się mają. To jest prawda Ewangelii. I jeśli cokolwiek uderza w ten obraz, to moim zdaniem musi być zakwestionowany. Szczególnie jeśli jest to tak naprawdę tekst wyrwany z kontekstu i w ogóle o tym nie mówiąc. Tak jak w przypadku listu do Rzymian 9 rozdziału. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za łaskę. Dziękuję też za poczucie humoru, że przyjmujecie mnie z moimi właśnie wadami, które mam. Kocham Was bardzo mocno. I dziękuję Wam bardzo za wspólny czas.